Ale ja opowiem bardziej na temat tego, w jaki sposób połączyć tę infrastrukturę, którą mają Państwo w Azurze, czyli na przykład te maszyny wirtualne, z których Państwo będą chcieli korzystać, z lokalną infrastrukturą on-premise. Usługa zdalnego pulpitu, czyli Azure Remote App, to jest kolejny temat i kolejny scenariusz, do którego zachęcamy Państwa, aby Państwo wykorzystali ją w swojej infrastrukturze, czyli możliwość połączenia się z aplikacjami, które fizycznie hostowane są na Windows serwerze w rozwiązaniu chmury publicznej Microsoft, ale również mogą być hostowane u Państwa w lokalnej infrastrukturze. Użytkownik będzie mógł łączyć się zarówno z infrastrukturą, która znajduje się w chmurze publicznej, w trakcie korzystania z aplikacji, ale i również ze swoją lokalną infrastrukturą. No i później na sam koniec nieograniczone przestrzenie dyskowe, czyli to, co również Azure Państwu proponuje w kontekście storage'a, czyli przechowywania, czy też no, możliwości korzystania z Azura jako olbrzymiego dysku do przechowywania danych. Tutaj tylko taka bardzo krótka dygresja, ja bardzo lubię takie slajdy, nie wiem, czy Państwo również, dużo na nich jest, natomiast są tak nieczytelne, że w zasadzie mają pokazać tylko wielkość produktu i tutaj ta wielkość produktu mam nadzieję, że jest widoczna. To, co Państwo widzą na samej górze, to są wybrane funkcje, takie główne korowe funkcje platformy, która nazywa się Microsoft Azure, w ramach której mamy dwa sposoby udostępniania usług w usłudze infrastruktury jako serwisu i w platformie jako serwisu. Dla nas, jako użytkowników, jest to kompletnie transparentne, czy dana usługa jest w usłudze IaaS-a czy PaaS-a. I o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my korzystali tylko z zasobów, które są nam dostępne, a nie musieli zajmować się tym, w jakiej technologii dana usługa jest nam udostępniona. To, co Państwo natomiast widzą poniżej, to już są konkretne dostępne serwisy. I tutaj jedna uwaga, proszę mi naprawdę wierzyć, że usługi, które pojawiają się w platformie Microsoft Azure, pojawiają się nawet w systemie dziennym. Jednego dnia ich nie ma, drugiego dnia się pojawiają. Świadczy to o dynamicznym wzroście tej platformy. Na pewno Microsoft od tej usługi nie odejdzie. W związku z czym to, że Państwo są na dzisiejszym webinarium, świadczy o tym, że mają Państwo otwarte umysły i wiedzę na ten temat. Natomiast, tak jak powiedziałam, dobrze jest zapoznać się z tym, co na dzisiaj w ramach usługi jest świadczone. Tak jak powiedziałam, usługa nie jest absolutnie jeszcze zamknięta w sensie wszystkich funkcji, które było, to tylko te, które są na dzisiaj wykorzystywane, które już mają taką swoją wersję do ogólnego dostępu również dla Państwa. Pierwszy z omawianych tematów, archiwizacja i odtwarzanie danych. To, że backupy trzeba wykonywać, wiemy wszyscy. Backup, który znajduje się w technologii Microsoft Azure jest, czy też tak chcielibyśmy myśleć, że jest pewnego rodzaju alternatywą do tasiemek, z których jako administratorzy mamy częsty kontakt. Tasiemki, które mogą być czasami uciążliwe, a przede wszystkim są kosztowne. Ja nie twierdzę, że Azure Backup jest za darmo, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę no między innymi próbę takiego oszacowania, ile ten backup nas będzie kosztował, czyli korzystając z technologii, którą mamy w Azurze, możemy ewentualnie z tego rozwiązania również skorzystać. Tutaj mamy, jak Państwo widzą, to, co jest bardzo takim podstawową funkcją każdego backupu, czyli tworzenie harmonogramów i to takiego mocno elastycznego, ale i również możliwość przechowywania tych kopii zapasowych przez dłuższy okres czasu. I to my jako administratorzy, którzy te kopie będą wykonywali, będziemy tak naprawdę określali, jak długo dany backup będzie przechowywany w infrastrukturze Azura. To, co możemy backupować w ramach tego backupu dostępnego na Azurze i mówimy tutaj na razie o backupie, który być może znają Państwo na przykład z technologii serwerowej, z Windows Servera, ona jest trochę podobna tutaj w samym Azurze, to jest jedna strona. Ja za chwilę również Państwu powiem o rozwiązaniu innym, czyli możliwość korzystania z fizycznej infrastruktury, jaką przy okazji backupu również daje nam Store Simply, już teraz Microsoft Store Simply, natomiast teraz mówimy tylko i wyłącznie o backupie wykonywanym do pliku. Możemy wykonywać backup zarówno stacji klienckich, jak i serwerowych. Możemy wykonywać backup zarówno maszyn wirtualnych, jak i maszyn fizycznych. Możemy również wykonywać backup systemów Linuxowych, jak i systemów Microsoftowych. To są tylko wybrane, wspierane systemy operacyjne, które możemy backupować. Poniżej posiadają Państwo link do bardziej szczegółowej informacji na temat tego, co trzeba zrobić, jakie dodatkowe opcje trzeba wykonać, aby z takiego backupu móc skorzystać. Jak w każdym no może nie w każdym, ale jak w wybranych serwisach, tak i tutaj występują pewne ograniczenia i limity, limity wykorzystywanego backupu. Jedna taka sprawa, o której za chwileczkę Państwu powiem bardziej w sposób praktyczny. Ten backup, o którym teraz opowiadam, jest backupem, który jest organizowany za pomocą takich backup vaultów, czyli to jest jakby taka logika backupu, czyli są to takie kontenery, tak to możemy porównać, do których będziemy umieszczali kolejne wykonywane backupy. W ramach jednych subskrypcji możemy stworzyć, w ramach jednej subskrypcji azurowej, możemy stworzyć 25 takich backup vaultów i każdy z tych backup vaultów może mieć zarejestrowaną maksymalną liczbę serwerów, jak Państwo widzą, 50. Czyli jeżeli okaże się, że będziemy chcieli dokonać większej liczby archiwizowanych serwerów w ramach jednego backup vaulta, czyli na przykład to będzie 51 serwer, nie będziemy mogli tego zrobić w ramach jednego backup vaulta, musimy po prostu stworzyć nowy backup vault i tam umieścić konkretny serwer, który chcemy zarchiwizować. Również pewnego rodzaju ograniczenie w kontekście tego backup vaulta dotyczy subskrypcji. Backup vaulty funkcjonują w ramach tej subskrypcji azurowej. Państwo być może wiedzą o tym, że subskrypcji ażurowych w trakcie tworzenia możemy mieć dowolną ilość i to w ramach jednej konsoli. Możemy w dowolny sposób nimi zarządzać i tutaj w przypadku backupu zarządzanie jest również możliwe, ale tylko na poziomie danej subskrypcji. Czyli nie będziemy mogli sobie nawet wtedy, kiedy mamy uprawnienia administratora do jednej subskrypcji, przekopiować backup vaulta do innej subskrypcji. W dalszym ciągu limity i ograniczenia dotyczące maksymalnej ilości wykonywanych kopii również Państwo widzą, że możemy wykonać 3 kopie zapasowe dziennie, wtedy kiedy wykonywane są one z Windows serwera, z platformy serwerowej albo platformy klienckiej. Natomiast w sytuacji, kiedy korzystamy z backupu za pomocą System Center, no to możemy wykonywać maksymalnie 2 kopie dzienne zapasowe, które trafią do tego backup vaulta. Również ograniczenia dotyczą maksymalnej wielkości pliku. Jak Państwo widzą, maksymalny rozmiar danego źródła, tego obiektu, którego backupujemy, czy będzie to maszyna wirtualna, czy będzie to system plikowy, czy będzie to baza danych, ma również swoją odpowiednią wielkość. To również należy wziąć pod uwagę wtedy, kiedy będziemy korzystać z takiego backupu. Co możemy za pomocą tego backupu, który znajduje się w backupie azurowym, archiwizować? No i tutaj mamy sprawę dosyć oczywistą. Mogą być archiwizowane pliki i foldery i to my mamy dostęp do aplikacji, która nam dokładnie wskazuje, który plik albo który folder z podfolderami albo dany plik w danym folderze tylko ma podlegać archiwizacji. Możemy backupować bazy SQL-owe, możemy backupować SharePointy, możemy backupować również serwer exchange'owy, no i tak jak powiedziałam, możemy backupować również maszyny wirtualne, które znajdują się na roli Hyper-V Managera. Za każdym razem, kiedy mówimy o archiwizacji danych, kiedy generalnie mówimy o chmurze publicznej, takim tematem, który pojawia się jak mantra, jest kwestia dotycząca bezpieczeństwa. I tutaj jedna uwaga, muszę Państwa zupełnie uspokoić. Nie ma takich danych, które znajdują się w Azurze, nie ma takich danych, które do Azuru są wysyłane, które nie są zaszyfrowane. I tak samo jest w przypadku wykonywanych backupów, czyli wszystkie dane, które my będziemy w przypadku korzystania z backupu azurowego wysyłali do Azura z naszego lokalnego centrum danych, podlegają szyfrowaniu. Szyfrowaniu podlegają dane, które składowane są w postaci zarchiwizowanej na backup vaulcie w Azurze. Mamy klucz, który jest kluczem tylko i wyłącznie znanym użytkownikowi i taki klucz przechowywany jest w postaci pliku. Jeżeli plik zostanie z kluczem zagubiony, no to mamy tutaj pewien problem, w związku z czym dobrze jest taki klucz z plikiem przechowywać w jakimś bezpiecznym miejscu, ewentualnie również mieć możliwość jakiegoś alternatywnego źródła do przechowania tego klucza w tym pliku, ponieważ w tym przypadku dostęp do naszych danych, jeżeli zagubimy klucz, nie będzie możliwy. Zobaczmy sobie taką wizualizację wykonywanych kolejnych procesów kopii zapasowych, korzystając z tej technologii, o której mówię, czyli z backupu azurowego, czyli na początku oczywiście musimy mieć aktywną subskrypcję azurową. Czy będzie to subskrypcja testowa, czy taka subskrypcja już dla Państwa, czy przez Państwa wykorzystywana, nie ma to większego znaczenia, bo rozumiemy, że Państwo muszą na początku również się jakoś zapoznać z tymi technologiami. W następnej kolejności tworzymy backup vault i ja za chwileczkę pokażę, jak to się robi. W kontekście tworzenia backup vaultu ważne jest podanie nazwy, która będzie przez nas identyfikowana jednoznacznie jako kontener, w którym będą przechowywane konkretne dane, które podległy backupowaniu. No i dajmy na to, mamy Windows Server 2012, który to chcemy w postaci pliku albo dla którego chcemy zbackupować dane, które na nim się znajdują. Jak Państwo widzą, mamy tutaj trzy serwery z systemem Windows Server 2012 R2. Na każdym z tych serwerów musimy zainstalować agenta. Po zainstalowaniu agenta pobieramy, czy kolejność tutaj może nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, natomiast ponieważ kolejność również jest opisana w trakcie procedury tworzenia backupu, jakkolwiek by nie było, musimy wykonać trzy kroki. Musimy stworzyć backup Volta, nie mówiąc już oczywiście o zalogowaniu się do subskrypcji. Musimy pobrać i zainstalować agenta na tym fizycznym sprzęcie, który będzie podlegał archiwizacji. Następnie musimy pobrać i zainstalować, no może bardziej pobrać i zachować klucz z certyfikatem, o którym powiedziałam, który będzie jednoznacznie wskazywał, że jesteśmy osobami uprawnionymi do wykonywania tego backupu. No i w następnej kolejności już za pomocą takiej formatki musimy ustalić, kiedy ten backup będzie wykonywany i co my tak naprawdę chcemy archiwizować. Możemy wykonywać w tym przypadku kopię zapasową, jak Państwo widzą, do jednego backup Volta w ramach tych ograniczeń, o których Państwu jeszcze powiedziałam, ale i również proces odzyskiwania będzie dotyczył albo tego samego serwera, albo w sytuacji, kiedy dany serwer ulegnie jakiemuś uszkodzeniu, bo ostatecznie po to również wykonujemy kopie zapasowe, będziemy również mogli ten serwer zastąpić, instalując na nim agenta i móc odtworzyć dane, które zostały zbackupowane na serwerze wcześniejszym, na tym serwerze alternatywnym. To tyle tytułem poglądu. Tutaj te kopie zapasowe, ponieważ powiedziałam Państwu, że jakby istnieje ta logika Microsoftowa dotycząca wykonywania backupu i to jest to, o czym powiedziałam wcześniej, natomiast pojawiła się również dla wszystkich klientów możliwość wysyłania bezpośrednio do firmy Microsoft danych z, na przykład w tym przypadku, danymi, które chcemy backupować. Mamy świadomość tego, że mogą mieć Państwo olbrzymie ilości danych i zanim te dane my przekopiujemy, biorąc pod uwagę nawet bardzo szybkie łącza, no zakładam, że wszyscy nie mamy światłowodów, to może potrwać to dosyć długo, w związku z czym mamy możliwość wysłania fizycznego dysku do konkretnego centrum danych, to centrum danych dane z tego dysku przekopiuje na swoją infrastrukturę, oczywiście wszystko tutaj jest utrzymane i są regulacje dotyczące również bezpieczeństwa tego, w jaki sposób i kto będzie miał dostęp do tego Państwa dysku, kto się z Państwem kontaktuje w tym zakresie. Po czym w momencie, kiedy dane zostaną fizycznie przekopiowane do danego centrum danych azurowego, taki dysk z danymi zostanie Państwu z powrotem odesłany. Jest to, tak jak powiedziałam, alternatywa dotycząca między innymi na przykład procesu kopiowania wtedy, kiedy już mają Państwo duże ilości danych, które chcą Państwo umieścić w Azurze na zasadzie kopii zapasowej. Również ta sama sytuacja będzie dotyczyła na przykład korzystania z przestrzeni dyskowej, ze storage, o których będziemy mówili na samym końcu, po to, żeby również ze storage'a azurowego, więc żeby to kopiowanie zminimalizować, czas tego kopiowania, również w przypadku na przykład korzystania ze storage'a azurowego, takie dyski możemy przesłać, ludzie w Microsoftie, w centrum danych sobie to odpowiednio skopiują i wtedy już dane mamy fizycznie w chmurze i możemy sobie z nimi robić to, co zamierzaliśmy. Technologia albo kiedy pojawia się pewna możliwość, powstaje pytanie, ile to kosztuje. No i tutaj ja nie będę w trakcie tej prezentacji chciała skupiać się tylko i wyłącznie na samych kosztach, ponieważ koszty również ulegają ciągłym modyfikacjom na korzyść nas, czyli klientów. Te koszty cały czas spadają, pojawiają się również oferty promocyjne, z których Państwo mogą skorzystać. To, co Państwo widzą tutaj, to jest nowy model wyceny w przypadku backupu, który jest oparty o liczbę maszyn, które będą podlegały archiwizacji, to zarówno maszyn wirtualnych, jak i maszyn fizycznych. Te dane, które my kopiujemy, to znaczy fizycznie archiwizacja będzie uzależniona i jej wielkość od tego, jaka jest obecnie cena blobu, a jest to właściwie najmniejsza i najniższa cena, która znajduje się w Azurze, bez oczywiście uwzględnienia tych serwisów, które są serwisami za darmo. No i tutaj zawsze powstaje tylko pytanie, i to są dodatkowe koszty, czy wybierają Państwo na przykład georedundancję, czy redundancję w przypadku swoich danych. Na temat georedundancji i lokal redundancji będziemy mówili, tylko tutaj jedno wtrącenie. Georedundancja będzie polegała na tym, że w momencie, kiedy Państwo umieszczają swoje dane w Azurze, one w konfiguracji domyślnej transparentnie dla klienta replikowane są w ramach tego samego centrum danych trzy razy na trzech fizycznych innych sprzętach, po to, żeby firma Microsoft miała jakąś gwarancję, że w sytuacji, kiedy wydarzy się coś strasznego, można było Państwa dane odzyskać i Państwo tak naprawdę nie wiedzą, jak często te raki albo same szafy ulegają z Państwa danymi, ulegają w tym przypadku uszkodzeniom, a zdarza się to rzadko. Natomiast dla Państwa jest to dodatkowe zabezpieczenie przed utratą danych. Jeżeli te trzy kopie, które są w konfiguracji domyślnej utrzymywane w centrum danych, są niewystarczającym poziomem bezpieczeństwa z Państwa perspektywy, mogą Państwo wykorzystać funkcjonalność georeplikacji. Georeplikacja będzie polegała na tym, że Państwa dane z jednego centrum danych będą kopiowane do innego fizycznego centrum danych w ramach tego samego regionu, czyli w naszym przypadku, jeżeli mówimy o krajach Europy, Unii Europejskiej, nasze dane będą replikowane z centrum danych, na przykład, które znajdują się w Irlandii, do centrum danych w Holandii. Oczywiście, jeżeli Państwo mają takie życzenie, te dane mogą być również replikowane do fizycznie innego centrum danych, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Należy zawsze wziąć pod uwagę w takiej sytuacji również koszt samego transferu danych, ponieważ on w tym przypadku no, nie będzie również tani. Ale trzeba również, jakby jest to funkcjonalność, która jest również dla Państwa dostępna. I powiedziałam Państwu, że jest jeszcze inny mechanizm, który również udostępnia Państwu możliwość archiwizacji danych, czyli Microsoft Store Simply. Na początku była to firma, która funkcjonowała sobie jako firma niezależna. Od pewnego czasu jest ona już firmą należącą do firmy Microsoft. I tutaj, jeżeli Państwu ten mechanizm, który polega na tym, że mają Państwo backupy danych do pliku, nie wystarcza, mogą Państwo również za pomocą mechanizmu Store Simply uzyskać zewnętrzny fizyczny dysk, zewnętrzne fizyczne urządzenie, które to będzie również służyło do archiwizacji danych. Jest teraz również jakaś specjalna oferta dla klientów, którzy już mają subskrypcje azurowe w jakichś modelach podpisanych z firmą Microsoft. Odsyłam na strony internetowe, które zamieszczane są w linku poniżej, jeżeli Państwo byliby również taką ofertą zainteresowani. Zobaczmy w takim razie, jak będzie wyglądał ten mechanizm tworzenia tego najprostszego sposobu archiwizacji danych. Archiwizacja danych będzie w tym przypadku, o jeszcze tylko jedna uwaga, tylko celem przypomnienia, wszystkie serwisy, które są dostępne w ramach serwisów ażurowego znajdują się w lewym panelu. Mamy cały czas jeszcze w dalszym ciągu dostęp do tego portalu stałego. Państwo już zostali poinformowani o tym, że za niedługo będzie również jakby oficjalna wersja portalu nowego. Póki co możemy go sobie tylko podejrzewać, to znaczy możemy go sobie pooglądać i przełączać się pomiędzy portalami. Backupy, o których mówiłam, znajdują się w usłudze, która znajduje się Recovery Services. Jak Państwo widzą, ja tutaj już mam jeden blob utworzony, żeby tutaj nie być gołosłownym i powiedzieć, jaki ten proces jest prosty. Stwórzmy sobie nowy blob. Potrzebujemy do tego podać tylko nazwę. No, jak Państwo widzą, ta nazwa nie jest specjalnie mocno intuicyjna. Ja Państwa jednak zachęcam do tego, żeby podawać nazwy obiektów, szczególnie w przypadku tego starego portalu, w taki sposób bardzo intuicyjny. Czyli jeżeli mamy tutaj na przykład zamiar korzystać ze wszystkich archiwizacji serwerów na jednej konkretnej maszynie wirtualnej i tam powiedzmy mamy 30 maszyn wirtualnych, to dobrze by było nazwać sobie ten backup Vault w taki sposób, żebyśmy jednoznacznie wiedzieli, że to jest właśnie archiwizacja konkretnych maszyn wirtualnych pochodzących z jakiegoś tam jednego serwera. Musimy wskazać również region, gdzie będzie fizycznie utrzymywany ten backup Vault. No i tutaj jedna uwaga również, uwaga, która nasunęła się podczas przeglądania backup Vaultów tworzonych przez klientów. Okazało się, że tutaj była dosyć powszechna taka taktyka, że na przykład dany obiekt znajdował się, dajmy na to maszyna wirtualna, znajdowała się w Europie Zachodniej, a archiwizacja, czyli backup vault dla tej maszyny wirtualnej został utworzony na przykład, dajmy na to w Azji, którejś tam wschodniej, zachodniej, nie ma znaczenia, ale zmierzam do tego, że odległość pomiędzy zasobem, który stworzyliśmy, a pomiędzy miejscem, w którym miała być przechowana archiwizacja tego zasobu, była duża. Nie jest to do końca najbardziej polecane zachowanie, żeby nie powiedzieć bardziej dosadne. Absolutnie to zachowanie nie ma racji bytu, z tego prostego powodu, że płacimy niepotrzebnie za transfer danych pomiędzy tymi centrami danych. On nie jest specjalnie duży, ale jednak mimo wszystko zawsze jakieś opłaty z niego wynikają. To po pierwsze, a po drugie, no jest on absolutnie merytorycznie nieuzasadniony, ponieważ tutaj Microsoft sam sobie i tak ma mechanizmy, między innymi właśnie to, o czym powiedziałam, trzykrotnego replikowania danych na naszych, znaczy na serwerach Microsoftowych, po to, żeby już w środku samej platformy, gdyby dany rak uległ uszkodzeniu, po prostu mieć alternatywę backupów w innym miejscu. Raczej zasada polegająca na tym, że tworzymy konkretny zasób, i czyli na przykład dajmy na to maszynę wirtualną czy bazę SQL-ową w ramach Europy Zachodniej, i w tej samej Europie Zachodniej wybierają Państwo możliwość tworzenia backup vaultu, wydaje się bardziej sensowne. Nie ma tutaj, w tym pierwszym scenariuszu, o którym mówiłam, czyli fizyczna lokalizacja centrum danych konkretnej maszyny wirtualnej i na przykład konkretnego backup vaultu w Afryce, nie ma, przesadziłam trochę, w Stanach Zjednoczonych, nie ma żadnego sensu, oprócz tylko tego, że Państwo po prostu więcej za to płacą. Wybierzmy w takim razie to, co jest nam bliskie. Niech to będzie Europa Północna i jak Państwo widzą, backup vault już jest tworzony. Żeby nie tracić czasu, po to między innymi stworzyłam sobie ten wcześniejszy backup vault, żeby móc Państwu pokazać, skąd pobieramy pliki, o których powiedziałam, czyli plik związany z agentem i plik, który przechowuje klucze do konkretnego połączenia z maszyną wirtualną albo z maszyną fizyczną. W pierwszej konfiguracji backup vault został stworzony. Jak zostanie stworzony, to musimy pobrać te dwa pliki, o których powiedziałam, czyli ten vault credentials, to jest ten plik, który zachowuje klucze sesji pomiędzy tymi obiektami, które backupujemy, czyli w tym przypadku maszyną fizyczną, maszyną wirtualną, a na przykład data center w Azurze. No i agent, który jest uzależniony od tego, z jakiej wersji, na jakiej wersji dokonujemy backupu. Czy to będzie na przykład Windows Server, czy to będą jakieś tam alternatywne, inne systemy operacyjne, które również będą jakoś tak musiały się z tym, z tą technologią azurową połączyć, żeby móc, czyli za pomocą agenta, żeby móc dokonywać backupu. Jak Państwo widzą, nic więcej tutaj za bardzo skomplikowanego nie ma. Po pobraniu tych dwóch plików i tak jak powiedziałam, szczególnie jeżeli chodzi o ten Vault Credentials, mocna rekomendacja Microsoftu jest taka, żeby Państwo plik najchętniej przechowywali w jakichś dwóch lokalizacjach, na przykład gdzieś tam powiedzmy u siebie na danym komputerze, który jest, jak rozumiem, mocno zabezpieczony, ale też z drugiej strony, żeby dokładnie ten sam plik gdzieś skopiować na jakimś innym fizycznym zasobie, w którym to jakimś dysku USB, do którego mamy dostęp, ale nie często z niego korzystamy, na wszelki wypadek, bo może się okazać, że nikt inaczej, jeżeli Państwo ten plik z kluczem zgubią, Microsoft tego klucza i tego pliku nie posiada, w związku z czym tutaj backup danych nie będzie możliwy. Oczywiście możemy sobie również za każdym razem posprawdzać to, co tutaj jest dodatkowo również, czyli na przykład możliwość korzystania z nowych konfiguracji, jak Państwo widzą. Również tutaj możemy sobie ustawić, jak często takie backupy będą tworzone, z tym, że tutaj to wszystko jest jeszcze w wersji preview. Natomiast w momencie, kiedy Państwo pobiorą i zainstalują i uruchomią agenta, tam również pojawi nam się formatka, jak często backup ma być tworzony. Przechodzimy w związku z czym do drugiego tematu, o którym dzisiaj mamy również powiedzieć, czyli o możliwości. Ja Państwa przepraszam bardzo za to, że tutaj tak sobie mało ogarnięcie klikam, natomiast no, chcę tutaj zminimalizować wszystkie poślizgi czasowe. Odzyskiwanie i backupowanie witryn. Witryny, czyli strony www, w ramach technologii Microsoft Azure, tylko kwestii przypomnienia, mogą Państwo skorzystać również z możliwości tworzenia stron internetowych, dowolnych zupełnie producentów, to znaczy to nie musi być w żaden sposób, to nie muszą być technologie MS Oriented, wręcz przeciwnie. Mamy tutaj sporo również technologii takich otwartych, których do tej pory Microsoft w żaden sposób nie wspierał. Te slajdy, które Państwo zobaczą za chwilkę, które w miarę szybko chcę przejść, mają Państwu powiedzieć tylko o tym, że jeżeli Państwo decydują się również na stworzenie na przykład strony internetowej, to zachęcamy Państwa do tego, żeby wybrali Państwo, w cudzysłowie mówiąc, hostera, jakim jest firma Microsoft, ponieważ mamy globalną dostępność. Globalna dostępność mówi o tym, że jest kilkanaście centrów danych, które taki serwis może Państwu hostować, w związku z czym niezależnie od tego, gdzie będzie fizycznie znajdował się biznes, dla którego Państwo te strony będą tworzyć, jeżeli klient, który będzie z tej strony korzystał, sklepy internetowe, wiki, CMS-y, cokolwiek innego, to my tutaj mamy na tyle rozbudowane centra danych, że ten klient i konkretny zasób będą blisko siebie. Strony również, które posiadają mechanizmy między innymi zabezpieczeń, posiadają również wbudowane mechanizmy równoważenia obciążenia. I to myślę, że jest bardzo ciekawa oferta dla wszystkich firm, które przeżywają tak zwane piki, czyli sezonowość, jeżeli chodzi o korzystanie z ich zasobów. Dajmy przykład, wydaje się najbardziej taki klasyczny do wykorzystania tego mechanizmu, czyli na przykład rejestrowanie się na studia. To są zazwyczaj 2 miesiące albo 2 takie rzuty, że tak się wyrażę, w roku. Serwery, które aplikacje rejestracji na studia zazwyczaj obsługują, nie do końca są przygotowane na taką ilość osób, które w jednym czasie będą na przykład chciały tej rejestracji dokonać. Skalowalność, która korzysta z lokalnego centrum danych, również jest dosyć toporna, chyba że taka firma posiada swoje własne mechanizmy autoskalowalności. Tutaj mogą Państwo wykorzystać taki mechanizm, że jest odpowiednia ilość maszyn wirtualnych pod aplikacją. Mogą Państwo określić, na jakiej zasadzie będzie na przykład ta skalowalność uruchomiona, czy na zasadzie wykorzystania odpowiedniej procentowej zawartości na przykład procesora, czy pamięci operacyjnej. Jeżeli konkretna wartość, konkretny próg zostanie przekroczony, automatycznie podniesie się druga, trzecia i czwarta maszyna wirtualna, którą Państwo chcą, czy zadedykowali do tej typu usługi. W sytuacji, kiedy pik opadnie, czyli na przykład tutaj ta ilość zapytań się zmniejsza, nie musimy czuwać nad tym rozwiązaniem, nad tymi maszynami wirtualnymi. System, ponieważ autoskalowalność działa i w górę, i w dół, zrobi to za nas, czyli będzie ograniczał ilość maszyn, będzie je po prostu downował, niepotrzebnych, te, które w danym momencie już nie są wykorzystywane przez daną aplikację. Bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza że nie jest to rozwiązanie drogie, a właściwie jeżeli Państwo tylko mają taką aplikację, która będzie umiała obsłużyć taką skalowalność, to myślę, że możliwe jest to do wdrożenia już właściwie to dzisiaj. A oprócz tego, ponieważ ma to być jakby usługa bardzo mocno dostępna i bardzo mocno skończona, że tak się wyrażę, w związku z czym oprócz tej autoskalowalności na takich maszynach wirtualnych, które w tym przypadku hostowane są w modelu bardziej platformy jako serwisu dla tych aplikacji, czyli wtedy, kiedy te strony internetowe sobie wyklikujemy, możemy również wykorzystać z automatycznego mechanizmu backupu stron. I tutaj będziemy mogli zarówno dokonać backupowania bazy danych, która zazwyczaj towarzyszy danej aplikacji, jak i również samej strony. Będziemy mogli odtworzyć tę konkretną stronę z jej danymi w tej lokalizacji albo na przykład w innej. To tutaj mamy zupełną dowolność. Musimy tylko zapamiętać jedną zasadę, która tutaj przyświeca. Zasada dosyć restrykcyjna, żeby móc dokonywać tego typu operacji, czyli możliwości automatycznego backupowania, automatycznego oczywiście po naszej pierwszej konfiguracji stron, które hostujemy w technologii Microsoft Azure, to musimy mieć plan hostingowy, który nazywa się standard. To oznacza, że te wszystkie wcześniejsze, ta wersja bezpłatna, wersja współdzielona i wersja basic, nie są objęte możliwością automatycznego backupu. Nie oznacza to jednak, że nie będą Państwo mogli w ogóle skorzystać z backupu, który świadczy firma Microsoft w tym kontekście, tylko że w tym momencie będziemy musieli jakby wyklikać sobie to, co będziemy chcieli zbackupować za pomocą, dajmy na to, backup Vault, a nie będzie to mechanizm, który będzie dostępny w stronie już od razu. Za chwileczkę Państwu pokażę, do czego zmierzam. Te plany hostingowe są uzależnione od tego, jaka maszyna wirtualna jest pod daną aplikacją, ile jest i również jaka jest konfiguracja sprzętowa takiej maszyny wirtualnej. No jak Państwo widzą, w przypadku wersji standardowej tutaj mamy te najbardziej już takie zaawansowane konfiguracje. Dostępne aplikacje, tylko króciutko po to, żeby Państwo widzieli, że naprawdę nie są to aplikacje tylko Microsoftowe, a wręcz przeciwnie, większość aplikacji open source'owych. Ten mechanizm, za każdym razem mechanizm, mam na myśli aplikacje, ulega powiększeniu, w związku z czym nawet jeżeli się okaże, że Państwo na przykład nie mają konkretnej aplikacji na dzisiaj w Azure, Microsoft jest mocno otwarty do Państwa feedbacku, żeby ewentualnie Państwo skontaktowali się z supportem technicznym i powiedzieli, jakiej to aplikacji Państwu brakuje i ta aplikacja, jakie są doświadczenia obecnie, zostaje bardzo szybko dodana. Jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jakie są wszystkie aplikacje, strona internetowa, którą Państwo widzą na prezentacji, możemy wyświetlić sobie wszystkie te, które obecnie są dostępne. Dostęp do tych aplikacji, które tworzone są przez stronę www, no to tutaj jest absolutnie dowolny, bo mogą Państwo skorzystać albo z command line'a, no i wszechobecnego PowerShell'a, również do rozwiązań azurowych. Mogą Państwo skorzystać z platformy, czy też z narzędzi Microsoftowych i absolutnie nie Microsoftowych. Oczywiście Visual Studio, który jest dostępny, WebMatrix, który również jest dostępny, także tutaj nie ograniczamy się tylko do rozwiązań Microsoftowych. Bazy danych do wyboru w sytuacji, kiedy Państwo korzystają właśnie z tego mechanizmu website'ów, to są bazy zarówno SQL-owe, ale i również nie SQL-owe. Wszystkie informacje na temat baz i dostępnych baz w takim modelu znajdują się w linku poniżej, ponieważ bazy również, szczególnie te nie Microsoftowe, dosyć mocno przyrastają, to znaczy pojawia się ich coraz to więcej. No i tutaj również temat, tak jak powiedziałam, backupu, czyli temat archiwizacji stron. Tak jak powiedziałam wcześniej, wymagany jest konkretny plan hostingowy. W momencie, kiedy tworzą Państwo stronę internetową jakąkolwiek w technologii Microsoft Azure i na przykład wykorzystają Państwo na początku ten plan bezpłatny, mają Państwo do tego prawo. Każdy z Państwa w momencie, kiedy zakłada subskrypcję azurową, może stworzyć sobie 10 stron www, które będą hostowane w tym planie hostingowym bezpłatnym. Oznacza to będzie, że po prostu Państwa strona internetowa będzie hostowała na tej samej maszynie, będzie hostowana na tej samej maszynie, której będzie hostowana strona na przykład moja, osób z innych części świata, nie mamy kompletnie na to żadnego wpływu. Natomiast mamy wpływ na to, kiedy sami przechodzimy z danego planu hostingowego. Na początku był to plan, dajmy na to, bezpłatny, w następnej kolejności zdecydowali się Państwo na ten plan standardowy, płatny, w związku z czym jednym kliknięciem, właściwie to dwoma, bo jedno kliknięcie to jest określenie danego planu, a drugie kliknięcie to jest zachowanie tych zmian. Dokonują Państwo zmian planu hostingowego i działa to również w drugą stronę. Każda wykonana kopia zapasowa w momencie, kiedy tworzymy z tego backupu tworzonego w oparciu o website'y, jest kopią przyrostową. Przepraszam, jest kopią pełną, nie mamy możliwości wyboru kopii przyrostowej. To już tutaj jest mechanizm, który został na stałe wprowadzony w technologię Microsoft Azure i nic z tego nie możemy zrobić. Tutaj jeszcze jedna uwaga dotycząca storage account. Storage account, czyli takiego naszego przestrzeni dyskowej, konta, które musi być założone również po to, żeby móc jakby w jednym miejscu umieścić Państwa stronę, i ten storage account musi należeć do tej samej subskrypcji, w której będzie znajdował się sam website. No, jak Państwo widzą, jeden storage account, czyli ta przestrzeń dyskowa, może być przechowywana, może przechowywać kopii zapasowych do kilku website'ów. Czyli storage account w tym przypadku występuje jako pewnego rodzaju przestrzeń, kontener, do której my będziemy wrzucali pliki z backupowaną stroną i na przykład z backupowaną bazą danych, która odpowiada tej stronie. Storage account musi być stworzony wcześniej, ponieważ my w trakcie tworzenia backupu będziemy określali, do którego storage account będziemy chcieli taką zbackupowaną stronę włożyć. No i możemy mieć tutaj również ta sama zasada dotycząca nazewnictwa, żeby się w pewnym momencie nie zgubić z informacją na temat tego, gdzie i co fizycznie będzie ulokowane. Dwa sposoby archiwizacji to jest backup automatyczny, cały czas mówimy o archiwizacji website'ów, i backup ręczny. Backup automatyczny, wystarczy, że Państwo po prostu klikną na automatyczny backup i wykonywany jest on z taką częstotliwością, jak Państwo widzą, czyli my możemy sobie ustalić, jak często będziemy chcieli, aby backup był wykonywany. Następnie wskazujemy, czy bazy mają być archiwizowane, czy nie, i które to mają być bazy, które również będą archiwizowane, i ewentualnie, tak jak powiedziałam, wskazanie do storage accountu, który będzie fizycznie przechowywał nasze pliki. W przypadku ręcznego backupu wymagane jest tylko stworzenie storage accountu, ponieważ my za każdym razem ten backup musimy jakby ręcznie uruchomić. No i jeszcze tylko, co podlega archiwizacji, oczywiście sama strona, jej ustawienia, ale i również bazy danych, które powiązane są z daną stroną. Pliki z kopiami będą w odpowiednim kontenerze przechowywane. Ten kontener zawsze będzie nazywał się Website Backup. Ta kopia, to znaczy ten kontener, będzie zawierał w sobie dwa pliki. ZIP to jest dane z daną kopią zapasową oraz plik XML-owy. Jedna uwaga tutaj za każdym razem, ponieważ jest to taka forma plikowa, będą Państwo mogli ten plik pobrać sobie, na przykład z Azura w dowolnym momencie i przenieść go do zupełnie innej lokalizacji. Kompletnie nic Państwa od tego nie będzie mogło odwieźć, jeżeli Państwo nie będą chcieli więcej przechowywać swoich danych w Azurze, w związku z czym jest to również bardzo elastyczne i takie wygodne, wydaje mi się, rozwiązanie. Jest również dokładna informacja na temat tego, jak będzie plik się nazywał. Oczywiście nazwy są jakieś tam predefiniowane, natomiast zawsze będą Państwo mieli możliwość wglądu, który backup jest ostatni, ponieważ tutaj będzie zawsze znacznik czasu i będzie za każdym razem poprzedzony również informacją na temat nazwy website'u, który będzie podlegał backupu. No i tak jak powiedziałam, ponieważ jest to format zipowy, w związku z czym w dowolnym momencie i w dowolnym czasie będziemy mogli taki backup stworzony przez technologię Microsoft Azure z wykorzystaniem backupu website'u w dowolnym momencie odtworzyć. W sytuacji, kiedy będziemy chcieli przywracać kopie zapasowe, które znajdują się na website'cie, to również takie informacje, które mogą się Państwu przydać, czyli taka sama zasada, no, ta, która dotyczyła również tworzenia backupu, musi mieć odpowiedni plan hostingowy. No i mamy dwie możliwości odtwarzania danego backupu website'u, czyli strony internetowej, do poprzedniego stanu, ale również w oparciu o backup możemy stworzyć zupełnie nową stronę. I będzie to zawsze strona z ustawieniami tymi, które zostały dokonane po ostatniej archiwizacji. W momencie, kiedy będziemy decydowali się na odtworzenie strony do poprzedniego stanu, czyli do tego wcześniejszego, strona zostanie zastąpiona, co jest o tyle istotne, że jeżeli dokonamy jakichś zmian na niekorzyść, a kopia zapasowa tego nie będzie, znaczy na korzyść, a kopia zapasowa tej informacji nie będzie posiadała, to w tym momencie musimy mieć świadomość tego, że dane zostaną zastąpione. Wszystkie zmiany dokonane od chwili wybranej kopii zostaną usunięte i nie będzie żadnej możliwości odtworzenia wszystkich zmian. I przez chwileczkę, w momencie, kiedy będzie tworzona procedura odtworzenia strony, dostęp do tej strony będzie nieosiągalny. I tutaj za każdym razem ciekawe pojęcie, jak długo trwa chwileczka. Muszę Państwu powiedzieć, że ja odtwarzałam stronę niedużą, bo taką testową, więc tutaj też nie ma za bardzo chyba żadnego znacznika porównania, ale mniej więcej, jak sobie tutaj sprawdzałam po połączeniu i po pingach, to jakieś tam 5-6 pingów uciekło od momentu, kiedy strona została odtworzona, ale niewątpliwie będzie to zależało od tego, jak wielka jest baza danych i strona, którą będziemy odtwarzali. W sytuacji, gdy chcemy stworzyć nową stronę w oparciu o backup, mamy po prostu wszystkie ustawienia, które zostały zapisane w odpowiednim backupie na nowej stronie. I tak jak Państwu już wcześniej powiedziałam, mamy w tym przypadku zupełną styczność, gdzie tę nową stronę będziemy odtwarzali, ponieważ jest ona w formie zipowanej. W związku z czym tutaj jesteśmy uniezależnieni od konkretnego producenta. Taka sytuacja, czyli odtworzenie zupełnie nowej strony, na przykład w innej lokalizacji, może mieć sens wtedy, kiedy Państwo chcą przetestować konkretną funkcjonalność, konkretne połączenie w jakimś tam na przykład środowisku testowym i dopiero potem ewentualnie takie środowisko testowe upublicznić na zewnątrz. W przypadku odtwarzania baz danych, które są również połączone z website'em, w przypadku SQL Servera, musimy podać inną nazwę w sytuacji, kiedy odtwarzamy bazę danych. W przypadku MySQL-a możemy przywrócić dokładnie tę samą nazwę, która była nazwą wcześniejszą, z wcześniejszego procesu backupowania. Zobaczmy tylko, jak będzie wyglądał cały proces, tak krótko chcę to Państwu pokazać. Proces tworzenia backupu w oparciu o website'y może się odbywać albo z tej samej lokalizacji, czyli z Recovery Services, albo ewentualnie Państwo stworzą jakiś website, tworzymy go w ten sposób, że klikają Państwo na przykład na Web Apps i tutaj możemy sobie stworzyć nowy, albo szybkie stworzenie, albo w oparciu o galerię, tylko po to, żeby Państwu galerię pokazać. Ja nie będę przechodziła przez cały proces, on nie jest specjalnie skomplikowany, jest dosyć dobrze opisany, to tylko po to, żeby Państwu pokazać, jakie technologie są dostępne. Ja taką stronę już wcześniej stworzyłam, to znaczy ona tutaj jest jakąś tam stroną testową. Backup do tej strony testowej może się odbywać między innymi z tego miejsca, ale również możemy z samego backupu, który wykonujemy i chciałam Państwu pokazać to, o czym powiedziałam. Ta strona na razie jest w modelu współdzielonym, czyli mamy tutaj jakąś maszynę wirtualną, którą współdzielimy w centrum danych. Tak jak powiedziałam Państwu wcześniej, mogę w dowolnym momencie zmienić sobie ten plan hostingowy, bo to de facto to jest plan hostingowy. Musimy ją sobie oczywiście te modyfikacje zapisać i po zapisaniu będziemy mogli, wtedy kiedy system już dokona modyfikacji, będziemy mogli wykonywać backup. Jak Państwo widzą standard, mamy oczywiście możliwość tutaj również wyboru tych maszyn wirtualnych predefiniowanych, które będą dostępne i które będą naszymi maszynami. Klikamy sobie na backup, no i teraz możemy dokonać backupu automatycznego. Jeżeli automatyczny, to tak jak powiedzieliśmy wcześniej, musimy posiadać wcześniej storage account. Dobrze byłoby, żeby Państwo ten storage account stworzyli wcześniej, przed próbą archiwizacji, bo potem, jak Państwo widzą, storage accountów mamy tu trochę i tutaj nazwy nie zawsze intuicyjnie określają, co jest w środku. Weźmy sobie ten, który tutaj został wcześniej stworzony, no i tutaj te opcje, jak często backup ma być wykonywany, kiedy ma być uruchomiony. Jak Państwo widzą, specjalnie trudne to nie jest sytuacja, natomiast kiedy backup ma być ręczny, podajemy tylko storage account, no i tutaj datę, w którym to backup ma być stworzony. Po czym klikamy na opcję zapisz, klikamy również na opcję wykonaj backup. Ja tutaj się bardzo spieszę, za co Państwa bardzo przepraszam, natomiast bardzo dużo mamy tematów do omówienia i możemy wykonać albo backup now, albo w zależności od tego, czy mamy już konkretny zbackupowany plik, odtworzyć dane, które stworzyliśmy. Ten proces nie jest specjalnie trudny, w związku z czym mam nadzieję, że Państwo, ponieważ jest również, tak jak powiedziałam wcześniej, dosyć dobrze udokumentowany, mam nadzieję, że tylko taka poglądowa informacja na temat tego, co Państwo mogą zrobić, w zupełności wystarczy, no a pewnie będą również potrzebne z Państwa strony jakieś testy. Azure Site Recovery to już jest z kolei technologia, która jest bardziej skomplikowana. Nie pokażę jej Państwu w sensie praktycznym z tego prostego powodu, że nie mam takiej infrastruktury za sobą i szczerze powiedziawszy, Azure, szczególnie Azure Site Recovery wymagałby dodatkowego chyba całodziennego szkolenia, ponieważ tak naprawdę to jest usługa, którą być może Państwo znają z w ogóle technologii, z rozwiązań Microsoftowych, takich on-premise'owych, to jest Hyper-V Recovery Manager. Tak zresztą był kiedyś nazwany, tak jest nazwany również jakby posługując się produktami System Center. Na dzisiaj nazywa się Azure Site Recovery i robi rzecz następującą. Dokonuje archiwizacji i robi backup, takie odzwierciedlenie 1:1 infrastruktury, którą mają Państwo on-premise, do na przykład infrastruktury, która będzie znajdowała się w Azure, na podstawie replikacji i odzyskiwania maszyn wirtualnych, ponieważ jakby zasada jest następująca, aplikacja znajduje się na maszynie wirtualnej albo na maszynie fizycznej, dostęp do aplikacji będzie umożliwiony tylko wtedy, kiedy dana fizyczna maszyna będzie działała albo maszyna wirtualna. W związku z czym tym zarządza Hyper-V Manager, tym zarządza również właśnie ta recovery replika i to jest cała filozofia dotycząca utrzymywania tego naszego środowiska, że tak się wyrażę, w tym stage'u czuwanym, które w tym przypadku będzie dokładnie tym samym, co jest w naszym środowisku on-premise. No i teraz w jakim kierunku tej replikacji możemy dokonywać? Tutaj kierunki są absolutnie dowolne, bo możemy dokonać takiej replikacji z Azura, czyli na początku zupełnie abstrakcyjne z punktu widzenia dzisiejszego świata i dzisiejszych firm. Całe nasze środowisko jest utrzymywane w Azurze i na przykład teraz z Azura chcemy go przenieść do centrum danych lokalnym. Ale taki kierunek w sensie technicznym jest możliwy. Bardziej realny kierunek, wtedy, kiedy mamy własne centrum danych i z własnego centrum danych chcemy dokonać repliki naszego środowiska, dla którego funkcjonowanie aplikacji jest krytyczne, do dostawcy usług hostingowych. Czyli chcemy mieć 1:1 środowisko takie na etapie, znaczy na poziomie takiego czuwania i nasłuchiwania tego środowiska pierwotnego. Również mogą Państwo z tej samej zasady korzystać wtedy, kiedy mamy własne środowisko i chcemy repliki dokonać do danych, które znajdują się w Azurze, do czego oczywiście Państwa zachęcam. To, co Państwo tutaj będą widzieli, to jest to rozwiązanie z data center do data center, czyli wtedy, kiedy na przykład mamy środowisko on-premise i chcemy mieć replikę środowiska do hostera, tego dokładnie naszego, które funkcjonuje, albo ewentualnie do innego centrum danych w ramach naszej infrastruktury, ponieważ dzięki tej technologii azurowej również będzie to możliwe. Ponieważ tak jak powiedziałam, jakby cała filozofia jest tutaj w oparciu o tego w Recovery Managera, natomiast to, co tylko tutaj Państwa pewnie będzie interesowało, to informacja polegająca na tym, że jest to replikacja asynchroniczna, że konfiguracja replikacji jest modyfikowalna, czyli ona wynosi od 30 tam 15 i od 30 sekund do 5 minut i 15 minut, że oczywiście nie ma tutaj danych, które nie podlegają żadnemu szyfrowaniu, w związku z czym również szyfrowanie tutaj jest, że będą Państwo de facto płacili tylko za przestrzenie dyskowe albo przestrzenie maszyn wirtualnych, które są fizycznie jakby uruchomione. To znaczy, co również pewnie kolega mówił, państwo płacą w przypadku maszyn wirtualnych za te, które są w trybie running, nie za te, które są w trybie stop, w związku z czym tryb stop oznacza tylko, że będą państwo płacili za blob, który jest nieporównywalnie tańszy w przypadku na przykład tak samego obiektu, jak maszyna wirtualna, która pracuje. Że możemy dostać się do tej repliki, do tego sajtu podstawowego i do tej sajtu zapasowego za pomocą zarówno PowerShell'a, jak i Hyper-V Managera, ale i również mamy do tego narzędzie azurowe, czyli narzędzie azurowe wyklikuje nam konkretne plany i my w ramach tych planów określamy, co ma podlegać tej replikacji na zasadzie centrum zapasowego. Tak jak Państwu powiedziałam, no niestety Azure Stack Recovery, ponieważ w dalszym ciągu po pierwsze występuje w wersji tej preview, a po drugie no jest to bardziej skomplikowana infrastruktura, natomiast no niewątpliwie zachęcam również do zapoznania się z dokumentacją w tym temacie, ponieważ na pewno jest to dosyć ciekawa alternatywa dla firm, które zastanawiają się na przykład nad kupnem dodatkowego sprzętu po to, żeby mieć utrzymaną ciągłość pracy w sytuacji, kiedy nasze środowisko podstawowe zawiedzie. W związku z czym tutaj zamiast kupowania sprzętu na zapas, możemy ewentualnie wziąć pod uwagę to rozwiązanie software'owe, które może być w zupełności wystarczające. Rozszerzenie naszej infrastruktury o dodatkowe zasoby, czyli maszyny wirtualne, no to jest taka podstawowa funkcjonalność Azura w rozumieniu infrastruktury jako serwisu, która ma polegać na tym, że nie muszą Państwo kupować sprzętu, nie muszą Państwo instalować na tym sprzęcie systemu operacyjnego, bez względu na to, czy korzystają Państwo z platformy Microsoftowej, czy z platformy open source'owej, ponieważ mogą Państwo dokładnie tę samą funkcjonalność sprzętu Państwo w Microsoftie, w Azurze nie otrzymają, ale otrzymają Państwo zwirtualizowaną maszynę z dowolnym systemem operacyjnym, ponieważ te, które tutaj są wylistowane, również są już nieaktualne. Systemy operacyjne również są aktualizowane na bieżąco i tam między innymi w Azurze mogą Państwo na dzisiaj również zapoznać się z Windows serwerem wersji 2016 z Technical Preview, do którego serdecznie zachęcam. Oczywiście w postaci zwirtualizowanej, czyli nie będą Państwo na przykład mogli stworzyć sobie czy tam wyklikać Hyper-V Managera na tym Windows serwerze 2016, ponieważ już ta platforma jest zwirtualizowana. Natomiast systemów operacyjnych mamy trochę. Mamy również przygotowane obrazy w Azurze, które są obrazami aplikacyjnymi. To będzie oznaczało, że jeżeli na przykład będą Państwo chcieli stworzyć sobie SQL Server 2012 R2, 2012, mają Państwo taką możliwość, po prostu obraz z SQL serwerem automatycznie podniesie Państwu również obraz maszyny wirtualnej z systemem operacyjnym, czyli z Windows serwerem. Państwo nie będą musieli tego robić w dwóch krokach, tylko w jednym po wyklikaniu konkretnego serwera aplikacyjnego. Jeżeli będzie to miał być kontroler domeny, taka funkcjonalność również jest. Na dzisiaj obsługiwane są te, które Państwo widzą, czyli jest obraz aplikacji SQL serwera, jest SharePoint, jest Bistock serwer, i jest również obsługa System Center 2012 R2. Kiedy Państwo mogą ewentualnie wykorzystać tę możliwość, którą daje infrastruktura jako serwis w swoim scenariuszu użycia? No więc pierwszy taki przypadek to wtedy, kiedy Państwo chcą wykorzystać możliwość zabezpieczenia się przed awarią, czyli poniekąd to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli Azure Site Recovery, jest właściwie odpowiedzią na to pytanie, ale również nie muszą Państwo robić odzwierciedlenia lustrzanego 1:1 swojej infrastruktury on-premise, ponieważ równie dobrze mogą Państwo na przykład tylko dokonać odzwierciedlenia krytycznych dla Państwa serwisów. I tak jak tutaj Państwo widzą, mamy w infrastrukturze on-premise kontroler domeny z DNS-em, mamy SQL Server, mamy serwer plikowy, serwer webowy. Pomiędzy infrastrukturą on-premise i infrastrukturą, która znajduje się w Azurze, musi być bezpieczne połączenie i jest ono realizowane za pomocą tunela VPN-owego, to jest po prostu IPsec. Zaraz Państwu jeszcze powiem, jakie są dwa typy na połączenie pomiędzy infrastrukturą on-premise a infrastrukturą w Azurze. I mogą Państwo odzwierciedlić sobie krytyczne dla Państwa serwery na zasadzie 1 do 1, ponieważ mają Państwo system operacyjny Windows Server z dowolną wersją, również z kontrolerem domeny. Jeżeli ten obraz jest niewystarczający albo chcą Państwo mieć już konfigurację dokładnie takiego kontrolera domeny, którego mają Państwo on-premise, absolutnie jest to możliwe, po prostu przenoszą Państwo swój własny plik VHD, wgrywają go Państwo do Azura i ten plik z takimi ustawieniami, które Państwo wgrali do technologii Microsoft Azure, mogą Państwo po prostu wykorzystać przez provisioning, czyli tutaj możliwości są naprawdę nieograniczone, nie musimy się absolutnie ograniczać tylko do tych obrazów, które firma Microsoft Państwu przygotuje. No i tutaj między innymi właśnie jakby dodatkowa funkcjonalność będzie polegała na tym, że w przypadku rozwiązań webowych, które mają Państwo on-premise, no zazwyczaj z tą skalowalnością i z autoskalowalnością jest różnie. W tym przypadku mogą Państwo tę skalowalność jeszcze dodatkowo uzyskać, korzystając z tych mechanizmów, o których powiedziałam wcześniej. W sytuacji drugiego scenariusza, wykorzystania rozszerzenia swojej infrastruktury, to jest scenariusz, w ramach którego na przykład mamy rozwiązanie Dev and Test, czyli rozwiązanie deweloperskie i testowe. Często jest tak, że mamy na przykład coś do przetestowania. Tak jak w tym przypadku, takim najprostszym, chcemy zobaczyć, jak wygląda Windows Server 2012, przepraszam, Windows Server wersji 2016. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam tutaj mocno uruchomiony czynnik leniwca, w związku z czym pobieranie na przykład ISO albo jakieś binarki i potem dopiero podłączanie, no nie zawsze tutaj, nawet jeżeli zajmuje to 5 minut, jest moim optymalnym rozwiązaniem, a tutaj w Azure wyklikują Państwo maszynę wirtualną, która jest już zainstalowana, jest gotowa, Państwo tylko podłączają się do niej remote desktopem i po prostu testują to, co Państwo chcą. Więc niewątpliwie to środowisko takie testowe jest tutaj atrakcyjne z wykorzystaniem Azura, ale i również dla programistów. Często jest tak, że nie mamy możliwości skorzystania z takiego środowiska testowego 1:1 w tym środowisku, w którym dana aplikacja ma działać. W przypadku Azura wyklikują sobie Państwo dokładnie to, co Państwo chcą uzyskać. Przez jakiś czas testują, dajmy na to, daną aplikację, dając uprawnienia na przykład administratorom, programistom do zainstalowania tej aplikacji na konkretnych maszynach wirtualnych, albo wręcz te maszyny wirtualne przynoszą Państwo i wprowadzają do Azura, testują, wtedy kiedy testy się kończą, ze środowiska Państwo rezygnują i nie są Państwo dodatkowo obciążeni żadnymi kosztami, a tutaj możemy jeszcze uzyskać na pewno efekt skalowalności, który w przypadku środowiska on-premise jest niewątpliwie dosyć ograniczony. I tutaj taka sama zasada, absolutne, bezpieczne połączenie pomiędzy infrastrukturą on-premise, a tą infrastrukturą, którą Państwo będą mieli w ramach tego połączenia. Dwa scenariusze na łączenie chmur, ale to są tylko takie scenariusze, które występują w samej technologii Microsoft Azure, ponieważ scenariuszy de facto jest więcej, szczególnie wtedy, kiedy mają Państwo jeszcze na przykład System Center. Jak mają Państwo System Center, jednym z komponentów System Center jest App Controller, który łączy Państwu, można powiedzieć tak jakby na stałe, rozwiązanie chmury publicznej z chmurą on-premise. Natomiast w tym przypadku, w połączeniu site-to-site i point-to-site, zakładamy, że jednak System Center z pewnych względów nie funkcjonuje w naszej firmie. Rozwiązanie site-to-site wykorzystywane jest wtedy, kiedy na przykład mamy danych klientów, to znaczy inaczej, kiedy mamy infrastrukturę lokalną, która ma się łączyć z pewną grupą infrastruktury znajdującej się w Azurze. Absolutnie adresacja IP nie stanowi tutaj dla nas żadnego problemu, ponieważ jak Państwo widzą, możemy przynieść swoje własne adresy w Azurze. Istnieje możliwość również korzystania z adresów, z grupy adresów zarezerwowanych, wyjątkowych 172, także tutaj 192 mamy pełną dowolność. Są również mechanizmy, w ramach którego następuje rozdzielenie maszyn wirtualnych, które mają takie same adresy, bo są nadawane na przykład przez innych klientów, ale tutaj nigdy nie będzie żadnego konfliktu pomiędzy naszymi zasobami. No i to rozwiązanie mówi o tym, że pełna, jak sama nazwa wskazuje, pewien site z lokalnej infrastruktury ma się komunikować z pewnym sitem z infrastrukturze, która będzie znajdowała się albo u hostera, albo będzie znajdowała się w Azurze. Czyli to jest to pierwsze połączenie. No i drugie połączenie, w ramach którego mamy pewnych klientów, którzy chcą się łączyć na przykład z jakąś naszą aplikacją jedną, która to jest aplikacją na przykład, która jest fizycznie hostowana w Azurze. Tacy klienci również mają bezpieczne połączenie, instalują sobie tylko klienta zdalnego, który to jako produkt występuje podczas końca konfiguracji połączenia point to site i na zasadzie bezpiecznego połączenia korzystają z zasobów sieci wewnętrznej, zewnętrznej, jak tam sobie Państwo będą życzyli, ponieważ tutaj ta infrastruktura w tym przypadku jest zupełnie dowolna. W takim połączeniu site to site mogą również występować połączenia point to site i ta konfiguracja dotyczy konfiguracji, która znajduje się w Azure. Oczywiście są tutaj, jak to w przypadku VPN-owych, połączeń IPsec-owych, są pewne obostrzenia dotyczące tych punktów końcowych, ale nawet jeżeli Państwo w dokumentacji zobaczą i jakby stwierdzenie, że tam potrzebna na tych punktach końcowych jest konkretna firma, czyli na przykład Cisco, która będzie z jednym końcem współdziałała z drugim końcem, to proszę się absolutnie nie przejmować, to mówi tylko o tym, że jest przygotowany scenariusz już taki gotowy do pobrania ze strony Azure'owej, jak Państwo korzystają z urządzeń Cisco, ale równie dobrze tymi punktami końcowymi może być maszyna wirtualna na przykład z Linuxem na pokładzie i z uruchomioną odpowiednią funkcjonalnością. Jedyna tylko różnica polega na tym, że Państwo nie dostaną żadnego predefiniowanego skryptu, tylko po prostu muszą to Państwo zrobić od początku do końca sami. Remote App, usługa zdalnego dostępu, usługa zdalnego pulpitu. Podejrzewam, że rozwiązanie Państwu znane, ponieważ przypomina zdalne połączenie do pulpitu, zdalne połączenie, taki jakby mały hosting, połączenie poprzez protokół RDP. I to jest dokładnie to samo. No to tutaj mogą Państwo ewentualnie zadać pytanie, no co to znaczy, że to jest to samo? Czy to oznacza, że ja sobie mogę przenieść moje aplikacje, które do tej pory miałem w sesji terminalowej do sesji remote appa? No poniekąd mogą Państwo. Tutaj nie ma znaku równości 1:1 pomiędzy na przykład dostępem na zasadzie takiego terminala serwisowego i serwisy z terminala, który jest serwerem terminalowym, mają Państwo stacje terminalowe i tam powiedzmy na serwerze terminalowym są udostępnione jakieś usługi. Natomiast z drugiej strony mają Państwo dosyć spore również możliwości korzystania z tego remote appu. W przypadku, kto z tego może korzystać, no to chyba sprawa jest tutaj jasna. Właściwie to każdy klient, który ma mieć dostęp do konkretnych aplikacji, których na przykład nie ma mieć z pewnych względów instalowanych u siebie, albo ze względów bezpieczeństwa, albo ze względów licencjonowania, albo ze względów jeszcze jakichś tam innych. W związku z czym korzystamy z funkcjonalności Windows Servera, który znajduje się jako serwer zwirtualizowany w platformie Microsoft Azure, który to hostuje nasze aplikacje, które chcemy udostępnić naszym klientom. No i tutaj, jak Państwo widzą, jest również wypisana funkcjonalność, to znaczy jacy z jakich klientów korzystamy z remote appa, jakie są przestrzenie dyskowe dla danego użytkownika i regiony, w którym usługa jest dostępna. My znajdujemy się w o tyle szczególnie łaskawej sytuacji, że również z naszego regionu remote app jest dostępny. No i tutaj mamy dwie opcje wdrażania. No to jest na tyle istotne, że Państwo tylko wiedzieli, jakie są różnice pomiędzy jednym i pomiędzy drugim. Aczkolwiek ja za chwileczkę Państwu tylko pokażę, jaki jest cienki klient do połączenia, to znaczy sama aplikacja. Jest dwa typy wdrażania. To jest wdrażanie Cloud Connection i wdrażanie Remote Appa za pomocą Hybrid Connection. Różnica między jednym i drugim polega na tym, że bardzo oczywiście ogólnie, jeżeli Państwo będą chcieli korzystać tylko i wyłącznie z samych aplikacji w chmurze, czyli na przykład nie tylko Microsoftowych, ale również każdych jakichś tam innych, ale to są aplikacje, które są hostowane w chmurze. Nie mają Państwo nic on-premise, z którego klient ma korzystać. Absolutnie wystarczy Państwu korzystanie z połączenia Cloud Connection. Uwierzytelnienie odbywało się w tym przypadku na przykład na podstawie Microsoft Account albo, jeżeli Państwo tak chcą, na podstawie Active Directory, federacji z Azure Active Directory. W sytuacji natomiast, kiedy Państwo będą chcieli, aby klienci mieli możliwość korzystania zarówno z aplikacji, które znajdują się, hostowane są w chmurze publicznej, ale i również mają mieć dostęp do aplikacji, które znajdują się w lokalnej infrastrukturze. Jak się Państwo domyślają, wymaga to bezpiecznego połączenia pomiędzy jednym i drugim i w tym przypadku musimy skorzystać z wdrożenia hybrydowego, ponieważ dostęp do takich aplikacji będzie odbywał się tylko na podstawie tożsamości na przykład Azure Active Directory, czy samego Active Directory, który jest on-premise, czy powiedzmy federacji z Azure Active Directory. W związku z czym jeszcze raz podsumowując, różnica pomiędzy jednym i drugim w sensie wdrożenia, Cloud Connection tylko i wyłącznie połączenie bez zasobów sieci prywatnej, dostęp tylko do aplikacji, które znajdują się w chmurze, Hybrid Collection wtedy, kiedy Państwo mają aplikacje, które znajdują się zarówno on-premise, jak i w chmurze. Ceny, nie będę tutaj Państwa specjalnie, nie będę się rozwodziła na tak sen, ceny, tak jak powiedziałam, również się mocno zmieniają, to jest tylko między innymi wgląd w to, co Państwo muszą wziąć pod uwagę w przypadku takiego połączenia. Jedna uwaga, jak Państwo korzystają z tego połączenia Remote Appa, nie muszą już mieć Państwo żadnych kali, żadnych licencji na serwer, to wszystko jest już zawarte w ramach tego połączenia, w ramach tego cennika, który Państwo widzą tutaj na prezentacji. Zobaczmy tylko w takim razie szybko, jak wygląda takie połączenie, to znaczy nie tyle połączenie, to sama konfiguracja. Remote App jest tutaj jakby dodatkowym, że tak się wyrażę, dodatkowym serwisem, który właściwie to nie wymaga specjalnie dużej konfiguracji, wymaga tylko, żeby Państwo stworzyli sobie taki nowy, że tak się wyrażę, no nie wiem, nowy template, tak to chyba należy nazwać. No i w ramach tego nowego template'u, tylko ja teraz tutaj App Services, no to dajmy szybkie stworzenie. Musimy podać tylko nazwę. Również, jak Państwo widzą, mam tutaj tendencję trzymywania nazw bardzo mocno intuicyjnych. Region, w którym będzie hostowana dana aplikacja, oczywiście najbliżej nas. No i mamy tutaj plany. Ten plan podstawowy albo plan standardowy. Różnice pomiędzy nimi będą dotyczyły poniekąd również ceny, jak Państwo widzieli we wcześniejszej prezentacji. No i tutaj na razie to sobie zostawmy, klikamy na OK. Remote Appy 2 już mam stworzone, to był limit w tej wersji, którą mam, w związku z czym, ale jak Państwo widzieli sam proces, chodziło mi tylko o to, że Państwo zobaczyli, że sam proces tworzenia nie jest specjalnie trudny. Jak się potem do niego dostajemy, że tak się wyrażę? Taki remote został przeze mnie wcześniej skonfigurowany, to znaczy stworzenie jakby tej przestrzeni, czyli tej remote appa, muszą Państwo zarezerwować mniej więcej godzinę na to, żeby Państwo mogli to już potem dokonfigurować. I tutaj sam klient, jak się ma podłączyć do tej aplikacji, wersja testowa jest dla Państwa absolutnie dostępna, mogą Państwo sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało w środowisku, z którego Państwo potem będą chcieli skorzystać. Natomiast zmierzam do tego, że pobierają sobie Państwo tego klienta. Klienta wcześniej pobrałam. Klient naprawdę w sensie samego pobrania trwa bardzo krótko. I no i tutaj mamy dostęp do tych aplikacji, do których danemu użytkownikowi dostęp dajemy. I tutaj jak sobie uruchomilibyśmy dowolną aplikację, to ona będzie de facto wyglądała tak samo jak aplikacja uruchomiona on-premise. Ja tutaj specjalnie nie uruchamiam z tego powodu, żeby nie tracić czasu, bo właściwie jesteśmy już po czasie, a jeszcze chcę Państwu pokazać inną funkcjonalność. Ale bardzo fajne do przetestowania, zwłaszcza, że no na dzisiaj nic więcej Państwo wiedzieć nie muszą, jeżeli Państwo chcą tylko się zapoznać z tym, czy z tego chcą Państwo skorzystać, czy nie. No i tutaj mamy tę możliwość zalogowania się i ewentualnie uruchomienia danej aplikacji. Jak Państwo widzą, proces dosyć prosty. Dobrze, to tutaj jeszcze tylko szybko zerknę do tego, co mamy jeszcze do omówienia, a czego nam, na co czasu nam jeszcze zabrakło. Nieograniczone przestrzenie dyskowe. Jeżeli Państwo mają jeszcze chwileczkę, to tylko chciałabym jeszcze o tym powiedzieć. Przestrzenie dyskowe, czyli tutaj, jeżeli Państwo będą zainteresowani tym, w jaki sposób została podsumowana oferta różnych dostawców chmury publicznej, to mogą Państwo zobaczyć, że w przypadku Microsoftu w 2015 roku 10 trylionów obiektów znajduje się w samym Azurze. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tutaj mamy milion serwerów fizycznych, na których są hostowane usługi, to rzeczywiście jest to ilość imponująca. W przypadku storage'a, jakie są opcje? Tworzymy storage account, czyli pewną przestrzeń dyskową i automatycznie tworzone są również trzy pliki. Tworzony jest plik table blobs i plik kolejkowania i tutaj w zależności od tego, jaką my chcemy wykorzystać, co chcemy do tego storage'a wrzucić. Tam system automatycznie podaje nam możliwość skorzystania z jednego z trzech możliwości, plus jeszcze bazy danych, które również mogą być przechowywane na zasadzie storage account. No, trwałe magazynowanie, tutaj trochę marketingu, tylko po to, żeby Państwo widzieli, że każdy storage account, który Państwo stworzą, jest licznie replikowany trzy razy i to jest transparentne dla Państwa jako klientów. Jeżeli jeden z nich w danym na przykład raku przestanie funkcjonować, automatyczna replika również jest z tych dwóch, w związku z czym tym się Państwo absolutnie nie muszą przejmować. W trakcie tworzenia storage accounta mamy możliwość również skorzystania z tej georeplikacji, o której Państwu powiedziałam, czyli pomiędzy jednym i drugim fizycznym centrum danych, gdzie odległość jest odpowiednia do tego, żeby móc mówić o centrach danych z tym certyfikatem już takim najwyższym, czyli centrach danych o chyba piątej wersji. Oznacza to, że dane, które są replikowane, które fizycznie znajdowały się na przykład w centrum danych zachodnim, będą teraz replikowane do centrum danych w zupełnie innej lokalizacji, po to, gdyby dane centrum uległo uszkodzeniu, powodzi, czy tam cokolwiek innego. Taka sama sytuacja, jeszcze tylko dla przypomnienia, mogą Państwo, jeżeli ten storage account i danych mają Państwo dużo i chcą je Państwo już przechowywać w Azure, mogą Państwo fizycznie wysłać dysk i z prośbą o przekopiowanie wszystkich danych, które w storage'u się będą znajdowały, dysk zostanie Państwu odesłany, a tutaj również informacja o tym, w jaki sposób mogą Państwo dostać się do swojego storage'a. Mogą się Państwo dostać samej technologii azurowej, czyli tam każdy z tych blobów, kolejek i tabel ma odpowiednik swojej własnej, że tak się wyrażę, witryny, swojego własnego adresu URL. Natomiast jeżeli Państwo chcą mieć możliwość jakby takiego Internet Explorer View do swojego storage account, tutaj jest lista produktów, które umożliwiają podłączenie się. Natomiast tutaj tylko jedna uwaga, nie są to narzędzia, które firma Microsoft rekomenduje. To są narzędzia, które podłączają się i pozwalają na przeglądnięcie storage'a, zarządzanie tymi obiektami, natomiast absolutnie firma Microsoft nie mówi, że muszą Państwo je sobie zainstalować, tylko dla osób, które na przykład no, nie lubią Visual Studio do samego podłączenia z jakimś tam obiektem i chcą mieć taki wygląd, tak jak powiedziałam, znany z Internet Explorera. Nie pokażę Państwu demo, bo chciałabym Państwu tylko jeszcze jedną rzecz pokazać, a potem ewentualnie wrócimy do demo. To, co my dzisiaj omówiliśmy w bardzo ekspresowym tempie, to jest, proszę mi wierzyć, naprawdę taka namiastka. To jest tutaj początek góry lodowej. Chciałam tylko, żeby Państwo widzieli, jak firma Microsoft produkt rozwija. I tak jak Państwo widzą, tylko w ciągu ostatnich 18 miesięcy ta ilość, którą Państwo tutaj widzą, to są wszystkie modyfikacje, które zostały dokonane na platformie Microsoft Azure. Ta dotycząca na przykład zasobów, czyli compute, pojawiły się maszyny wirtualne z wersji G. Pojawiły się również dyski SSD i tutaj cała reszta, którą Państwo sobie mogą również w wolnej chwili obejrzeć. Jest to absolutnie olbrzymi investment, w związku z czym no na pewno, tak jak powiedziałam Państwu wcześniej, technologia w żaden sposób nie będzie przez firmę Microsoft zapomniana, a wręcz rozwijana. I tutaj przed przeglądnięciem jeszcze pytań, to również tylko sama informacja na temat samego storage'a, czyli gdzie ten storage my, czyli przestrzeń dyskową, gdzie my ją fizycznie tworzymy. No i tutaj mają Państwo możliwość albo kliknięcia na sam storage. Ja już tutaj nie będę tego tworzyła, ja tylko sobie wyświetlę, żeby Państwu pokazać, jak storage wygląda. Tak jak powiedziałam wcześniej, po naciśnięciu na dashboard, każdy storage ma swój własny odpowiednik w tym URL-u po HTTPS-ie. Możemy sobie również zapisać albo możemy sobie ściągnąć aplikację, która będzie miała możliwość zarządzania tym dyskiem. Możemy sobie tutaj zobaczyć, jakie są kontenery w środku, czyli jakby wszystkie dyski VHD, które do tego storage'a również będą, mogą być umieszczane. Mogą sobie Państwo również uruchomić monitoring, czyli jakby no, tutaj mamy możliwość zarządzania tym storage'em w sposób zupełnie dowolny. Jak zdecydujemy się na dowolną aplikację, albo tę darmową, albo tę jakąś tam demonstracyjną, to potrzebne nam będzie zazwyczaj tutaj klucze do tego, żeby móc powiedzieć, że tak, to my jesteśmy osobą powołaną, znamy klucze, które znajdują się w storage account i te klucze zazwyczaj wklejamy do danej aplikacji po to, żeby mieć możliwość podłączenia się do takiego storage'a i przeglądnięcia tego, co w danym storage'u jest. Proszę Państwa, z mojej strony to na tyle. Ja tutaj teraz postaram się przeglądnąć pytania, które się pojawiły. Tak jak powiedziałam, ponieważ no, jesteśmy już po czasie, za co Państwa serdecznie przepraszam, w związku z czym, gdyby się tempo zrobiło, trzeba się skupić, żeby nadążyć. Ja Państwa serdecznie przepraszam, ja wiem, to jest po prostu wynik tego, że trochę chyba przestrzeliśmy się z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi czasu, bo chciałam Państwu pokazać jak najwięcej, a czasu mamy mało. Natomiast rzeczywiście jest taka, że umówmy się w ten sposób, że gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytanie, ja bardzo proszę o przesłanie tych pytań bezpośrednio do mnie albo do firmy Action. Otrzymają Państwo za chwileczkę prezentację, która jest absolutnie do Państwa dyspozycji. Wszystkie dane, które są w prezentacji, mogą Państwo przekazywać w dalszym osobom. Na wszystkie pytania bardzo proszę, żeby Państwo przekazywali albo bezpośrednio do mnie, albo do Action, które tutaj również proszę o przekazanie tych pytań, przekazanie tych pytań również mnie bezpośrednio. Ja szczerze powiedziawszy nie mogę tutaj zobaczyć żadnego pytania, które Państwo dali, oprócz tego, że rzeczywiście jest No, narzekają Państwo na tempo. Serdecznie Państwa przepraszam. Myślę, że to jest również nauczka dla nas. Po prostu powinniśmy w takim układzie podzielić jakoś te scenariusze, które chcemy Państwu zaprezentować, żeby móc bardziej dogłębnie o nich omówić i tak na pewno zrobimy w przyszłości. Jeszcze raz, tak jak powiedziałam, bardzo serdecznie Państwa proszę o kierowanie pytań do Action albo bezpośrednio do mnie. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu i mam nadzieję do usłyszenia.